Ja, i Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Mili Państwo, teraz będę mówił dokładnie o tym, jaki jest tytuł tego artykułu z Global Timesa. Czego Chiny oczekują od nowego rządu afgańskiego? Właśnie, może ja zacznę, bo dla mnie, jak Państwo wiecie, temat Afganistanu jest w tej chwili tematem. Ja podchodzę do tego bardzo osobiście, właśnie dlatego, że talibowie są nacjonalistami afgańskimi, więc ja szanuję wszelkich nacjonalistów afgańskich, wszelkich nacjonalistów na całym świecie, nie szowinistów. I w związku z tym moje podejście do nich jest wyjątkowe. A ten artykuł napisał, proszę Państwa, redaktor naczelny Global Times, i to nie jest bez znaczenia. Cytuję zatem redaktora naczelnego Globala. Myślę, że to, czego możemy się spodziewać, najbardziej spodziewać od nowego rządu afgańskiego, powinno być następujące, i to w takiej kolejności. Po pierwsze, musi być wytyczona wyraźna linia skierowana przeciwko, linia postępowania talibów, przeciwko islamskiemu ruchowi Turkestanu Wschodniego, ETIM. A i innym siłom separatystycznym, terrorystycznym, które dążą do niepodległości Xinjiangu oraz nie popierają żadnych działań mających na celu talibowie nie powinni popierać żadnych działań mających na celu destabilizację chińskiego regionu autonomicznego Xinjiangu i gór. To po pierwsze. I to jest oczywiste. Po drugie, talibowie powinni tworzyć otwarty, inkluzywny, szeroko reprezentatywny rząd, kładąc kres domowym walkom i starając się o trwały pokój. Powinni także przyczynić się do złagodzenia sytuacji w regionie i promować dobrobyt narodu afgańskiego, nie dając już pretekstu do ewentualnych przyszłych interwencji zewnętrznych. No, to już wiecie Państwo. Tu sytuacja nie jest taka zupełnie oczywista, bo jeśli Mahmud Massoud, syn, a to syn tego wielkiego generała Massouda, a Sojuszu Północnego. To jest synek z Doliny Palszyru. Twierdzi, że on nie będzie rozmawiał z talibami, bo on to jest najważniejsza rzecz na świecie, bo jego ojciec to był Massoud, a on też jest Massoud, w związku z tym on ma specjalne prawa. To ja oczywiście chrzanię taki interes i z takimi ludźmi w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Trzeba zgnieść jak wesz. Talibowie mogą, mam nadzieję, że myślą inaczej. Po trzecie, to było po drugie, czyli otwarty rząd. Dla mnie jest, jeszcze wracając do tego drugiego punktu, dla mnie jest oczywiste, że wszystkie społeczności plemienne, które wchodzą w obszar, które funkcjonują w obszar Afganistanu, powinny w jakiś sposób mieć swoją reprezentację. Jeśli nie w rządzie, to jakimś tam parlamencie, być może nie parlamencie, być może jakiejś radzie starszych, właśnie bardziej radzie starszych niż parlamencie. Po trzecie, talibowie powinni się trzymać z dala USA i od innych sił, które okazują wrogość Chinom. Powinni odmawiać działania, powinni odmawiać bycia pionkiem tych sił, które i nie mogą zagrozić strategicznym interesom Chin. Zamiast tego mamy nadzieję, że zobowiążą się do rozwijania przyjaznych, opartych na współpracy stosunkach z Chinami i innymi krajami sąsiednimi oraz integrowania się we wspólną sprawę regionalnego pokoju i rozwoju. Bardzo dobrze. Dla mnie to jest oczywiste, że jeśli tam w jakikolwiek sposób białe małpy uzyskają jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w Afganistanie teraz po przejęciu sił przez talibów, to będzie dramat. Po czwarte, talibowie powinni promować umiarkowaną, podstawową, krajową politykę społeczną. pobudzając rozwój praw człowieka, chroniąc prawa kobiet i dzieci oraz zmieniając Afganistan w umiarkowany kraj islamski. Proszę Państwa, tutaj najmniej mogę na ten temat powiedzieć, ponieważ nie jestem islamistą, nie znam się na islamie, nie wiem, co to znaczy umiarkowany kraj islamski, bo myślę sobie, że nie istnieje coś takiego jak umiarkowany islam. W ogóle nie istnieje takie pojęcie w rzeczywistości jak umiarkowany islam. Islam jest w gruncie rzeczy z gruntu nieumiarkowany, ale to też, widzicie Państwo, ja też nie jestem obiektywny, dlatego że ja należę do tych białych świń i w związku z tym ja nie potrafię czasami wyjść z własnej skóry białej. Powtarzam na przykład sformułowanie umiarkowany kraj islamski. Co to znaczy umiarkowany kraj islamski? A czy Chiny są umiarkowanym krajem, czy też nie? Przecież jestem przekonany, że gdyby zapytać 90% Polaków o tą właśnie odpowiedź na pytanie, czy Chiny są umiarkowanym krajem, to by albo nie potrafili pewnie w 85% odpowiedzieć na to pytanie, a gdyby odpowiedzieli, to by odpowiedzieli, że nie jest umiarkowanym, że Chiny nie są umiarkowanym krajem. No i koniec, kropka. W związku z tym gadanie, używanie określeń, że to jest umiarkowany kraj, w dodatku islamski, o Matko Boska. Dobrze. Jeszcze w dodatku prawa kobiet. Na całe szczęście wyraźnie pod fotografią pokazującą wystąpienie rzecznika talibów jest napisane, że talibowie zadeklarowali, że chcą pokojowych stosunków z innymi krajami, będą szanować prawa kobiet w ramach prawa islamskiego. Nie chcemy żadnych wrogów wewnętrznych ani zewnętrznych. I bardzo dobrze. Czyli wracam do tych praw kobiet, bo to ciągle wychodzi, to jest takie mielenie słomy, jeśli ktokolwiek rozumie, co to znaczy. Mielenie słomy to jest masło maślane. Proszę Państwa, w obszarze islamu trzeba by było znaleźć kraj wzorcowy. Ale dla kogo? No nie dla islamistów, nie dla ludzi z islamu, tylko dla nas białych. Żebyśmy mieli jakiś wzorzec, do którego można przyrównywać to, co się dzieje w innych krajach islamskich. No jest przecież cała masa krajów. No, Indonezja jest przecież największym krajem islamskim na świecie. Tam ponad 200 milionów ludzi. A czy ktoś coś na temat tej Indonezji, na temat islamu w Indonezji napisał? Nie. Nie. Czy to jest dobrze, czy dla nas, nawet dla mnie, dla nas Polaków, dobrze czy źle? Oczywiście, że źle. Dlatego, że my nie wiemy, jaki jest ten islam na przykład w największym kraju islamskim na świecie. A ciągle wiemy, ciągle zasypuje się nas jakimiś informacjami o tym, jaki jest islam wahabitów w Arabii Saudyjskiej. Ale z kolei Arabia Saudyjska to nasze skurwysyny, używając języka amerykańskiej dyplomacji. Więc to nie jest wiarygodne. No bo tam jest bardzo ostry islam. I co? W Arabii Saudyjskiej może być ostry islam, a w Afganistanie nie może być ostrego islamu? No sorry, ale państwa powinny być traktowane podobnie, w podobny sposób, ze względu na na religię, która tam rządzi. Czy Iran? W Iranie islam jest umiarkowany, czy nie? Bo ja nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. A więc określenie, używanie przez redaktora naczelnego Globala sformułowania, które jest jak guma od majtek, jest po prostu niepoważne. Dobrze, jedziemy dalej. Moim zdaniem, cytuję dalej tego faceta, tego naczelnego, moim zdaniem taka kolejność jest bardzo istotna. Chiny nie mają siły ani nie są zainteresowane reformowaniem w cudzysłowie Afganistanu, ponieważ nie będzie to zgodne z podstawową koncepcją dyplomatyczną naszego kraju. Interesy narodowe Chin muszą być punktem wyjścia do naszego przeglądu ciągle zmieniającej się sytuacji w Afganistanie. Dokładnie właśnie tak. To jest ważne zdanie. Interesy narodowe Chin muszą być punktem wyjścia dla naszego chińskiego przeglądu ciągle zmieniającej się sytuacji w Afganistanie. W rzeczywistości taka sytuacja dotyczy wszystkich innych krajów, prawda? Czy to będzie Uzbekistan, czy to będzie Tadżykistan, czy to będzie Turkmenistan, czy to będzie Pakistan, czy to będzie Iran. Wszędzie będą patrzyli na to, co się dzieje w Afganistanie z punktu widzenia ich interesów. Cytuję dalej. Niektórzy ludzie w Chinach używają teraz kwestii praw człowieka, takich jak prawa kobiet, jako podstawowego standardu przy podejmowaniu decyzji, czy podoba im się nowy reżim w Afganistanie. Nie reżim, tylko rząd. Takie skupienie uwagi jest powszechną perspektywą we współczesnych społeczeństwach i ma swoją własną wewnętrzną i realistyczną logikę. Ale podejmowanie decyzji, czy rozwijać stosunki z nowym rządem w Afganistanie wyłącznie w oparciu o ten standard jest nieracjonalne. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, umówmy się, że kobiety w różnych kulturach, znaczy kobiety w ogóle są połową ludzkości i nie ma o czym mówić. Nie ma sensu je deprecjonować. One mają swój cel w życiu, jakim jest powołanie nowego człowieka do życia, urodzenie nowego człowieka do życia. I to jest rzecz najpiękniejsza ze wszystkich możliwych pięknych rzeczy, jakie ludziom się zdarzyły. Niemniej jednak kobiety mają swoją rolę w każdej kulturze. W każdej kulturze inną. To nie jest tak, że wszędzie kobiety mają taką samą rolę, taką samą szansę na taką samą rolę nawet. Nie. A właśnie ostatnio słyszałem o takim amerykańskim afroamerykaninie. Amerykańskim afroamerykaninie. No tak, afroamerykaninie. Już w podeszłym wieku, facecie, który żąda, aby zdjąć z Amerykanów, nie dawać czarnym Amerykanom, Afroamerykanom, nie dawać wyjątkowych przywilejów, ponieważ to ich demoralizuje. Demoralizuje do tego stopnia, że ogromna część na przykład kobiet, czarnych kobiet Amerykanek, a nie ma, znaczy ma kilkoro dzieci i każde z innym facetem. I de facto nie ma bardzo często żadnego faceta. Czy to ma jakiś sens? Znaczy to jest jakaś rola amerykańskiej czarnej kobiety w społeczeństwie amerykańskim. Ale czy to jest właściwa? Czy to ma sens? Pytam. Oczywiście, że nie. To ja uważam, że sytuacja, w której kobieta jest owinięta od stóp do głów tą czarną szmatę i nie może wyjść na ulicę bez mężczyzny, ze swojej rodziny oczywiście, to jest zdecydowanie bardziej normalne dla mnie, białego Europejczyka, białego Polaka przede wszystkim, bo to biały Polak, to tam niedługo będzie to miało sens, to sformułowanie. A jest bardziej normalne niż ta afroamerykanka, sytuacja tej afroamerykanki. Więc nie, to niekoniecznie jest tak, że taki argument jak prawa kobiet ma być na pierwszym miejscu. Oczywiście, że nie. I teraz cytuję. W rzeczywistości dyplomacja praw człowieka, tak to jest w cudzysłowie, jest zwykle wykorzystana jako geopolityczna dźwignia przez kraje takie jak USA. Oczywiście tak. Na przykład kraje z większością muzułmańską, takie jak Iran i Syria, są znacznie bardziej świeckie niż Arabia Saudyjska. Tak jest. Ale Stany Zjednoczone nigdy nie atakowały kwestii praw człowieka, w tym praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. No bo to są ich skurwysyny. Mimo to Amerykanie wskazywali moralizatorskim palcem na podobne problemy w Iranie i Syrii jako pretekście do amerykańskiej interwencji. Stany Zjednoczone, cytuję dalej, z jednej strony nienawidzą terroryzmu, a z drugiej strony dyskryminują muzułmanów. Czyli same są terrorystami. Obejrzałem nagranie z USA, w którym mówca zapewniał salę, całkowicie zaprzeczając i oczerniając cywilizację islamską. Całkowicie negując i oczerniając cywilizację islamską. Jednak Amerykanie są szczególnie zaniepokojeni tak zwanymi prawami człowieka muzułmanów w Xinjiangu, oczerniając działania antyterrorystyczne Chin jako coś niezwykłego. Nieingerencja, cytuję dalej, nieingerencja w sprawy wewnętrzne innych krajów jest rzeczywiście złotą zasadą chińskiej dyplomacji. Tak jest. Jednak praktycznym skutkiem osądzenia talibów z perspektywy etycznej i proszenia Chin o lekceważenie dyplomatyczne talibów jest niczym innym jak zaspokojenie polityki Waszyngtonu w Afganistanie i danie korzyści Stanom Zjednoczonym. Chiny z pewnością będą pracować nad tym, aby wywrzeć pozytywny wpływ na afgańską administrację. Nie możemy jednak brać za punkt wyjścia interesów narodowych USA. Nie tańczymy w rytm bębnów Waszyngtonu. Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę w Afganistanie w 2001 roku, a następnie opuściły ten kraj w zeszłym tygodniu w 2021. Taki niesłychany czyn odebrał życie niezliczonym Afgańczykom i zaszkodził im prawom. Chińczycy nie są zobowiązani do uporządkowania nieuporządkowanej sytuacji pozostawionej przez nieudolną politykę USA w Afganistanie. Nie jesteśmy też zobowiązani pomagać Waszyngtonowi w wyciągnięciu się z dołka, który wykopa, a potem sam w niego wpadł. Musimy spokojnie przestrzegać rząd talibów i nie powinniśmy się spieszyć z wnioskami w żadnym kierunku. Tymczasem powinniśmy otworzyć kanały kontaktów z talibami i przygotować się do realizacji interesów Chin, narodowych Chin w przyszłej sytuacji Afganistanu. Tak jest. Bardzo słusznie. Proszę Państwa, myślę, że powtórzę te cztery punkty najważniejsze. Powiedzenie stop ETIM, czyli East Turkestan Islamic Movement, no i innym siłom w Afganistanie. Po drugie, stworzenie otwartego, inkluzywnego rządu, który będzie kładł, położy kres warunkom domowym, wojnom domowym. Po trzecie, trzymanie się z dala od wszelkich sił białych małp, które okazują się wrogie również Chinom. Po czwarte, promowanie umiarkowanej podstawowej krajowej polityki społecznej. No. I to jest ważne, i to jest najważniejsze. To są cztery najważniejsze punkty i moim zdaniem tak właśnie to powinno wyglądać. Jak będzie wyglądało? Myślę, że mimo tego, że... chciałem powiedzieć, że mimo tego, że w Afganistanie nie ma obcych sił. Owszem, są. Na lotnisku w Kabulu. I to wcale nie jest, wcale wesoła sytuacja. Ale o tym za chwilę. W każdym razie sytuacja, jaką mają talibowie, nie jest za bardzo do pozazdroszczenia. No i zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie w najbliższej przyszłości. W każdym razie z punktu widzenia Chin przekazałem Państwu chiński punkt widzenia. Znaczy z punktu widzenia chiński punkt widzenia. No to jasne. Dziękuję, kłaniam się.